Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o przemianach gospodarczych zarówno w naszym kraju, jak i w naszym regionie i wszystko oczywiście w szerszym globalnym kontekście. Moim gościem jest dzisiaj pan Marcin Falenczyk, dyrektor JLL Gdańsk i założyciel, współzałożyciel Investment Pomerania. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Do tej pory, no powiedzmy do 2020 roku, w globalnym łańcuchu wartości, łańcuchu produkcji dominowała zasada just in time. Komponenty były produkowane w jednym miejscu i od razu przesyłane do kolejnej fabryki, która dokonywała wokół nich jakichś tam drobnych operacji, na przykład dospawała kilka elementów i te kilka elementów leciały do kolejnej fabryki. Wszystko odbywało się przy minimalnym zaangażowaniu przestrzeni magazynowej, bo przecież magazynowanie to jest strata. A to, co było najważniejsze, to, żeby ta produkcja była jak najtańsza, więc jeżeli fabryka na drugim końcu świata po uwzględnieniu kosztów transportu była w stanie to zrobić 4 centy taniej na komponencie, to tam właśnie budowano taką fabrykę. Na to wszystko mamy pandemię od 2020 roku, kiedy się okazało, że jak w tym systemie, w którym magazynowanie jest traktowane jako najstroższy grzech, nie mam zapasu komponentów, produkcja staje, cały łańcuch się rozpada. Teraz jeszcze mamy dodatkowo to wszystko spotęgowane przez po pierwsze, nazwijmy to nieortodoksyjną politykę covidową w Chinach, rosyjską inwazję na Ukrainę i amerykańsko-chińską wojnę celną. To wszystko spowodowało, że pojawił się pomysł, taki można powiedzieć na chłopski rozum, że po co stawiać fabrykę na drugim końcu świata, jak można ją postawić bliżej, tak zwany near-shoring, albo jeszcze friend-shoring, czyli stawianie fabryki w kraju zaprzyjaźnionym, który przy okazji na przykład nie wykorzystuje pracy niewolniczej albo z tych przychodów nie funduje jakiejś zbrodniczej polityki. W związku z powyższym pojawia się szansa dla nas tutaj w Polsce, żeby na tym skorzystać. Jak pan uważa, jako człowiek, który zajmuje się ułatwianiem wielkiemu biznesowi prowadzenia biznesu, czego my najbardziej potrzebujemy, żeby ściągnąć do siebie te inwestycje i żeby stać się ośrodkiem produkcyjnym, znaczy jesteśmy ważnym, ale ważniejszym dla najbogatszych gospodarek Europy, z którymi przecież jesteśmy w sojuszu gospodarczym, do których nam jest geograficznie bardzo blisko.
To powiem tak, to jest bardzo cenna analiza. Wskazał pan większość kluczowych elementów, które mają tutaj znaczenie w procesie. Trochę odpowiadając na to, czego potrzebujemy, to skupiłbym się na kilku takich głównych elementach, bo to oczywiście jest, żeby odpowiedzieć super precyzyjnie, to musielibyśmy rozmawiać na jakimś konkretnym przykładzie konkretnej firmy, czy powiedzmy konkretnego łańcucha. Natomiast to, czego potrzebujemy, to po pierwsze coś, co jest równie ważne w tym procesie produkcyjnym, czy też dostarczania usług również tak samo, to są możliwości transportowe, bo nie wspomniał pan wprost, ale to, co się posypało w okresie COVID-u i wszystkich problemów związanych z pandemią, ale również z wojną, to jest nie tylko sama produkcja gdzieś na Dalekim Wschodzie, czy też gdzieś w ogóle dalej, ale również transport, cały łańcuch transportowy. To zresztą nadal jeszcze możemy sobie zobaczyć, obserwując, co się dzieje na redach portów w Chinach. Nadal jest komasacja statków i one nadal nie są załadowywane w odpowiedni sposób, w odpowiednim tempie i tak dalej. Więc to wszystko poza niemożnością wyprodukowania na czas, zdobycia komponentów w tej przysłowiowej fabryce w Chinach, żeby w ogóle coś wyprodukować, to dochodzi jeszcze problem wywiezienia i dostarczenie tego do miejsca docelowego, czy też do kolejnej fabryki, czy centrum logistycznego gdzieś na miejscu. Więc na pewno potrzebujemy niezakłóconych łańcuchów transportowych i potrzebujemy możliwości transportowych, logistycznych tutaj na miejscu. No Pomorze ma to szczęście, że ma dostęp, jak zresztą sama nazwa mówi, do morza. Coś, co w jakimś stopniu było traktowane po macoszemu przez ostatnie lata, przynajmniej tak jak ja to miałem okazję oglądać. Transport morski nie był jakimś super ważnym elementem polskiej gospodarki. Problemem Trójmiasta było też niepołączenie Trójmiasta możliwościami transportowymi z resztą Polski i resztą Europy, bo nie powinniśmy patrzeć na Trójmiasto jako lokalizację tylko ważną dla Polski, bo powiedziałbym, że wręcz dla całej tej części Europy, tak? I spokojnie do Niemiec włącznie. To, co zaczęło się zmieniać, to były duże inwestycje, które nastąpiły w portach. Wskażę jedną, ale pewnie moglibyśmy porozmawiać też o innych. To jest inwestycja DCT w Gdańsku, czyli Deepwater Container Terminal. Największy terminal kontenerowy w tej części Europy. To jest coś, co umożliwiło nam wejście do takiego globalnego łańcucha. Tak? Bezpośrednie połączenie z Chinami, to największymi możliwymi statkami kontenerowymi, włączyło nas jako bardzo, bardzo ważnego gracza. Jak się popatrzy na rozwój tego terminala i możliwości przeładunkowych i przeładunków w terminalu, to zobaczymy, że to jest tak naprawdę pik. To jest niesamowicie szybki rozwój. W tej chwili trwa trzecia faza rozwoju, rozbudowy tego terminala i kolejne pomysły już latają, takie jak porty zewnętrzne i dwa terminale w Gdyni, które też są zmieniane, rozbudowywane, obrotnica w porcie w Gdyni, także zauważono to, że to jest rzeczywiście bardzo dobry biznes. Zauważono też to, że to jest dobry biznes z punktu widzenia finansowego, bo od kiedy wyszliśmy do Unii Europejskiej, to ten port, z którego wyeksportowujemy towary, a właściwie ten kraj, z którego wyeksportowujemy towary, dostaje część cła. W związku z czym jest to dobry biznes podwójnie. No i wreszcie Trójmiasto zostało podłączone do sieci transportowej i to się cały czas się poprawia. To pierwsza autostrada, ale też połączenia kolejowe i też takie drobne elementy kolei, jak na przykład podłączenie do sieci kolejowej właśnie samego terminala, tak? Gdzie znaczna część już w tej chwili kontenerów jest rozładowana nie na ciężarówki, ale również na pociągi. To jest super ważna sprawa. I tak jak się patrzyło na to, nie wiem, 10, 12, 15 lat temu, to rynek magazynowy trójmiejski był naprawdę niewielki. Był zaskakująco niewielki. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, jakie to są liczby, to naprawdę byłem super zdziwiony. Natomiast właściwie nie jest to jakieś zaskakujące, bo to wtedy była tylko dystrybucja taka lokalna, a jednak Pomorze nie jest jakimś gigantycznym ośrodkiem miejskim. Jest 2 miliony, trochę ponad 2 miliony mieszkańców. I to się bardzo zmienia. Więc pierwszą rzecz moim zdaniem już mamy. Pewnie dalsze rozbudowy nie zaszkodzą, ale na pewno pomogą, więc pracujmy nad tym. Druga rzecz, której potrzebujemy, to jest stabilność postrzegania nas jako lokalizacji inwestycyjnej. Teraz no niestety stabilność prawa nam się trochę pogorszyła, ponieważ takie, nie negując jakby merytoryki i zmiany prawa, bo to o tym można by rozmawiać, już trzeba było o konkretnych ustawach i o konkretnych rozporządzeniach rozmawiać, natomiast sposób stanowienia prawa w środku nocy no nie jest dobrym pomysłem, tak? Inwestorzy muszą wcześniej wiedzieć, muszą mieć szansę na przygotowanie się na pewne zmiany, szczególnie dotyczy to prawa pracy, ale nie tylko. I to jest trudne. Dla naszych nawet firm, które w Polsce już sobie powiedzmy są w miarę przyzwyczajone do tego typu postępowania, to dla inwestorów z zagranicy jest to szczególnie trudne, tak, bo oni muszą jakby podwójną drogę przejść, tak? Muszą sami to sobie przetransponować na swój system prawny, potem zrozumieć to dalej przez kilka poziomów swojej korporacji i to zaczyna być troszeczkę problem. Natomiast też porównując się do innych lokalizacji konkurencyjnych, to nadal nie jest w Polsce źle, w związku z czym należy po prostu to troszeczkę uporządkować. Natomiast poza samym stanowieniem prawa, to też jest pewien sposób postrzegania Polski i Pomorza jako lokalizacji inwestycyjnej. I teraz przez długie lata byliśmy taką bezpieczną przystanią dla inwestorów. Zaczęło się to w okolicach kryzysu, znaczy moje postrzeganie jest takie, że zaczęło się to w okolicach kryzysu finansowego w 2008 roku. Pierwszy taki duży napływ inwestorów to był początek lat 2000, 2000, 2002, 2004, to szczególnie Kraków i Wrocław, ale również Śląsk, bardzo mocno Poznań wyskoczyły. Trójmiasto to jest właśnie w okolicy 2008, ale generalnie Polska wówczas bardzo mocno zyskała na tym, kiedy zagraniczni inwestorzy zauważyli, że Europa Środkowo-Wschodnia czy Europa Środkowa to nie jest jeden kraj. To nie jest to samo, tak? Że forint to nie jest złoty i odwrotnie. i że kiedy się sypie, kiedy na przykład bardzo, pamiętam dokładnie rozmowę, kiedy bardzo zmieniała się sytuacja forinta i w rozmowie z inwestorem amerykańskim mówię, słuchaj, no ale co tam się u was dzieje, bo ten forint na przykład tak się sypie. Mówię, no ale spójrz na złotego. Mówię, złoty jest bardzo stabilny. I wtedy, w tych czasach Polska budowała sobie takie postrzeganie jako bezpieczna przystań. I tego musimy bardzo mocno pilnować. I to z jednej strony, to co się dzieje w tym momencie na Ukrainie, troszkę nam przeszkadza, bo oczywiście jesteśmy trochę bliżej tej wojny i niektórzy zupełnie niesłusznie uznają, że tu już prawie wojna się toczy. No to nie ma co tego szczególnie tracić czasu na rozmawianie na ten temat, dlaczego tak nie jest. Ale wielu inwestorów też spogląda na Polskę w ten sposób, że to jest ostatni punkt, w którym jest jeszcze bezpiecznie. Dalej już jest tylko gorzej. Tak? Wypada w pewnym momencie Turcja na przykład z tego wyścigu, która była kiedyś bardzo poważnym konkurentem Polski. Wypadł Egipt. Wypadły generalnie kraje Magrebu, Maroko, Tunezja na przykład też w pewnym momencie bardzo mocno się pojawiały. Bardzo mocno były Filipiny na przykład. I też ze zmianą władzy i obecnym prezydentem bardzo mocno straciły na postrzeganiu. Więc Polska, jeżeli utrzyma to albo będzie cały czas nad tym pracować, żeby poprawiać, utrzyma to postrzeganie jako bezpiecznego miejsca do inwestycji, to myślę, że może być w miarę spokojne. Na pewno trzeba wykorzystać sytuację tego, że jesteśmy trochę namaszczeni przez Stany Zjednoczone jako ten punkt szaniec, że tak powiem, obronny NATO i Unii Europejskiej w tej części świata. To też zaskutkuje inwestycjami, też zaskutkuje większym jakby atencją położoną przez Amerykanów, a to zawsze ciągnie ze sobą inwestycje i to jest fajna sprawa. Natomiast musimy nad tym cały czas pracować. To nie jest tak, że możemy, prawda, przysiąść na laurach i spokojnie sobie siedzieć czekać, bo inni nie śpią. Tak? Bułgaria, Rumunia bardzo mocno inwestują w to postrzeganie. Na pewno może mamy pewną szansę wykorzystania trudnej, jakby nie patrzeć, sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, bo trochę to może zabrzmi cynicznie, ale broń Boże, tak nie jest. Wszyscy kibicujemy oczywiście Ukrainie i chcielibyśmy, żeby ona tą wojnę wygrała, ale prawda jest taka, że to jeszcze chwilę potrwa, nim się ta wojna zakończy, a odbudowa Ukrainy też ładnych parę lat zajmie, tak, żeby to tak na okrągło powiedzieć. I my możemy stać się również dla Ukrainy takim pomostem. Zresztą właściwie myślę, że takim pomostem już w pewnym sensie jesteśmy i pomostem do Unii Europejskiej, i pomostem potencjalnie w przyszłości do NATO, ale w ogóle do podłączenia Ukrainy do systemu europejskiego. W związku z czym na pewno powinniśmy mocno inwestować w wszelkiego rodzaju połączenia transportowe i stać się potencjalnie dla Ukrainy takim miejscem, którędy można, Ukraina może również eksportować swoje towary, no bo tak jak nie trudno przewidzieć, no oczywiście teraz jest problem już z portami na Ukrainie, ale jeżeli wojna się zakończy, to nadal należy się spodziewać, że ryzyko pewne, że Rosjanie postanowią nagle tę wojnę na nowo odkurzyć i sobie ją po kilku latach spokoju zacząć, będzie bardzo długo. I o ile Rosjanie całkowicie się nie padnie na kolana, to ryzyko cały czas będzie występować. W związku z czym jesteśmy zawsze tą bezpieczną lokalizacją. Także transport na pewno, bezpieczeństwo i postrzeganie Polski to są takie moim zdaniem kluczowe rzeczy. No i trzecia rzecz, na którą musimy się skupić, to jest dostępność osób do pracy. Bo już skończyły się dość mocno czasy, kiedy mieliśmy wysokie bezrobocie i bez problemu mogliśmy pozyskać tanią siłę roboczą. W tej chwili nawet nie jest problemem to, że siła robocza jest droższa, tylko to, że jej w ogóle już nie ma. I to, że od wielu lat już bardzo dużo osób zarówno z Białorusi, Ukrainy przyjeżdżało do nas do pracy jeszcze nawet przed wojną, to było dla nas bardzo duże błogosławieństwo, bo mogliśmy dzięki temu załatać dziury na rynku pracy. Szczególnie w dużych aglomeracjach jest to już trudno znaleźć pracowników, już zawsze trzeba o nich walczyć i dokonuje się dość spora inflacja wynagrodzeń, co jednak nie zachęca inwestorów, żeby inwestować, bo jeżeli nie tyle problemem są wynagrodzenia, bo każdy inwestor sobie zdaje sprawę, że to nie jest już tani kraj, ale musimy mieć możliwość udowodnienia tego, że jesteśmy w stanie w krótkim stosunkowo czasie zrekrutować pracowników. I to jest coraz trudniej udowodnić i napływ pracowników z Białorusi, Ukrainy, z Rosji też częściowo. Bardzo mocno nam pomógł w poprzednich latach, a myślę, że teraz będzie dla nas jeszcze większym atutem, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że przez ten czas odbudowy i przez czas trwania wojny część, pewnie znaczna część osób, uchodźców, którzy z Ukrainy uciekli, na tą Ukrainę wróci. I oczywiście jest to, tylko trzeba pochwalać tak i kibicować tak, że będą mieli możliwość powrotu do domów. Ale część z nich zostanie, tak? Bo w wielu przypadkach nie będzie do czego wracać. Nie każdy będzie chciał wrócić do zniszczonego kraju. Niektórzy już tutaj sobie, nie wiem, pozakładają rodziny, wyślą dzieci do szkoły. No i z tego, co wiem, z moich osobistych rozmów z osobami, które tutaj przyjechały i wcześniej, i nawet już w trakcie konfliktu, no to Polska bardzo, szczególnie Pomorze, bardzo się podoba, tak? I pewnie część z nich zostanie i temu też trzeba kibicować i trzeba ułatwiać im pozostanie i ściągać kolejnych, szczególnie wysokiej klasy specjalistów. I toczy się w tej chwili dyskusja na temat tego, czy przyznawać wizy Rosjanom i Białorusinom. Jakkolwiek uważam, że argumenty w jedną i w drugą stronę są słuszne i na pewno nad nimi się należy zastanawiać, to należy się zastanowić, w jaki sposób stworzyć mechanizm ściągania specjalistów, zarówno z Rosji, jak i z Białorusi. Bo tam jest na przykład przemysł IT jest potężny. No i to nie są ludzie, którzy szczególnie pewnie w tej Rosji chcieliby, czy na Białorusi chcieliby dostać. Myślę, że moglibyśmy dla nich takim krajem, który jednak jest mentalnie stosunkowo blisko, to nie jest taka potężna zmiana, jak wyjazd dalej na zachód dla nich. A to bardzo znacząco zmieniłoby naszą sytuację. Zresztą prawda jest taka, że to już się dzieje w tej chwili. To jakby się porozmawiało z firmami IT na Pomorzu, to jest masowy ruch już w tej chwili.
Ja mam prywatne doświadczenie z pracą w sektorze IT i faktycznie dało się zauważyć w ostatnich latach, że pojawiają się na naszym rynku zarówno Białorusini, jak i Ukraińcy. Rosjan nie spotkałem akurat. Natomiast z innej zupełnie beczki, to mówił pan o wzroście kosztów transportu. Znaczy, jest duży problem z kontenerami chociażby, których po prostu nie ma, ponieważ stoją w portach, ponieważ trwa zamknięcie portu, czy to w Szanghaju, czy w Shenzhen, czy w innych miastach w Chinach. I koszt transportu kontenera wzrósł, znaczy nie mam dzisiejszych danych, ale był taki moment, że wysłanie kontenera z Chin do Europy było 4-krotnie droższe niż przed pandemią, co faktycznie jest dobrym motywatorem, żeby pracować u nas. Ja na podstawie najnowszych danych o bezrobociu w Polsce mamy 5,4% bezrobocia, co jest faktycznie bardzo, bardzo mało i to może bardzo utrudniać ściąganie pracowników. Obawiam się, że imigracją można na jakiś czas załagodzić ten problem, ale prędzej czy później będziemy się musieli skupić po pierwsze na wzroście produktywności, inwestycje większą w maszyny, żeby było mniej ludzi potrzebnych. Wzrost dzietności w Polsce się nie udaje zwiększyć od lat, w każdym razie. A jeżeli chodzi o stabilność prawa w Polsce, to ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze na studiach, będąc kilkanaście lat temu, nasza profesor od prawa europejskiego narzekała strasznie, że, jakby to ładnie ująć, jest ogromna inflacja produkcji prawa w Polsce i we Włoszech i w tym oba kraje się wybijają i z tego zawsze były znane, bo kolejne rządy w Polsce uważały, że ten, kto wyprodukuje więcej ustaw, lepiej rządzi, no bo większą liczbą rzeczy się zajmuje. To jest, obawiam się, kultura już w Polsce stanowienia prawa, żeby tego robić dużo i to jest problem systemowy i tego się nie da łatwo rozwiązać. Podobnie jak demografia w Polsce jest problemem systemowym i tego się nie da rozwiązać jedną decyzją. I podobnie też, aczkolwiek, może z drugiej strony patrząc, to co możemy na pewno zrobić, to zbudować więcej dróg, portów i autostrad. To się cały czas dzieje i różnica pomiędzy tym, jak Polska wyglądała pod tym względem 10 lat temu i dzisiaj jest moim zdaniem kolosalna wręcz, ale sporo jeszcze można zrobić. Natomiast patrząc z perspektywy inwestora, który przyjeżdża z daleka, ja nie mówię z Unii Europejskiej, ale załóżmy ze Stanów Zjednoczonych albo z Korei, kogoś, kto o Polsce nie wie absolutnie nic. Gdyby miał pan takiemu inwestorowi przedstawić folder, na którym są tak zwane bullet points, dlaczego warto byłoby umieścić fabrykę, no mikrochipów to może za daleko, ale jakąś w miarę specjalistyczną fabrykę, a nie prostych plastikowych gadżetów, dlaczego warto byłoby ją umieścić w Polsce?
Żeby tak profesjonalnie odpowiedzieć na to pytanie, to byśmy porozmawiać, co to za konkretnie fabryka miała. To nie do końca da się zbyć poważnego inwestora paroma ogólnikami. Albo inaczej, da się, jeżeli nie dostanie nic lepszego od konkurencji. To, o czym ja wspominałem w ramach Investing Poznania, to już jest troszeczkę inny poziom. Tam już tak naprawdę podajemy informacje wyspecjalizowane, przygotowane specjalnie pod tego konkretnego inwestora, pod tą konkretną fabrykę. Więc tu musielibyśmy pewnie sobie dokładniej na ten temat powiedzieć, poza argumentami, których już wcześniej wspomniałem, tak? Czyli ta bezpieczna przystań, dostęp siły roboczej, profesjonalnej, jakby nie patrzeć. Jesteśmy tak, pierwsze jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to jest bardzo ważny element. Jesteśmy na pewno nadal tańsi niż wielu innych członków Unii Europejskiej. To jest zawsze dla nas argument, no a dalej to już wchodzą takie bardzo specyficzne rzeczy. No, żeby podać jakiś przykład konkretny. No jakbyśmy mieli rozmawiać o tych, powiedzmy, nie wiem, procesorach na przykład, tak? O, albo inaczej, motoryzacja to taki...
Dobrze, bo w motoryzacji jesteśmy całkiem nieźli w Polsce.
Tak, motoryzacji jesteśmy nieźli. Motoryzacji jesteśmy naprawdę nieźli, natomiast są kraje, które są lepsze od nas. Motoryzacja, jak każdy inny produkt, który składa się z wielu części, żeby tak bardzo uprościć sprawę, wymaga dostępności do poddostawców. I jeden z głównych argumentów w przypadku wyboru lokalizacji każdej fabryki jest dostęp do tych poddostawców. I każda fabryka ma bardziej lub mniej skomplikowany łańcuch tych dostawców, jest większy, mniejszy itd., itd. Nie da się wszystkiego oczywiście zebrać na miejscu, w związku z czym trochę transportu ze świata i tak będzie miało miejsce. Tak jak zaczęliśmy rozmawiać odnośnie just in time i tego, że łańcuchy, że do tego momentu tak naprawdę każdy poważny i skomplikowany produkt był składany z części zjeżdżających się naprawdę z całego świata. Nie tylko z Chin, ale naprawdę z mnóstwa krajów. I dopóki jakby ten transport dobrze działał, nie było problemów politycznych, bo w ten sposób też wybieram lokalizację, tak? Żeby się nie okazało, że na przykład zbudowałem jakąś kluczową część dla mojego iPhone'a czy mojego samochodu w kraju takim, który znienacka nagle zmienia prawo, mówię, a dzisiaj będzie 50% większe cło na przykład. Albo dzisiaj musicie przejść jakąś szczególną kontrolę, w której trzeba odpowiedni bakszysz, prawda, zrobić i wydać, żeby w ogóle wasze produkty wyjechały. Więc dlatego wybiera się bezpieczne lokalizacje. I teraz, jeżeli mówimy o tej fabryce samochodów, to moim zdaniem patrzyłbym na dwa modele. Po pierwsze, Śląsk oczywiście jest w jakimś stopniu predestynowany, bo tam już w tej chwili jest dużo producentów różnego rodzaju części samochodowych, plus Czechy, Słowacja i Węgry to są dość spore zagłębia, plus Niemcy oczywiście, do których jest stosunkowo niedaleko, jest niezła sieć transportowa, która pozwala stamtąd te części dostarczyć. Ale Pomorze ma swoją specyficzną atrakcyjność, bo dopóki nie było sieci dróg i kolei odpowiedniej, które łączyły nas z tym Śląskiem i z tymi samymi lokalizacjami, no to był oczywiście problem. Natomiast w tej chwili to, co można zrobić na Pomorzu, to po pierwsze wyeksportować stąd te samochody na cały świat taniej i szybciej. Można również zwieść części transportem morskim i teraz w zależności od tego, czy to są zupełnie malutkie części, jak dużo ich będzie, to bardziej warto robić transportem morskim, a czasami bardziej warto to robić transportem lądowym różnego rodzaju. Natomiast ponieważ faktycznie ten łańcuch zaczyna się trochę zmieniać i staramy się coraz bardziej, szczególnie tu inwestorzy amerykańscy, ale nie tylko, jednak przenosić z powrotem tą produkcję bliżej swoich rynków zbytu i bliżej ich swoich, powiedzmy, bezpiecznych lokalizacji, no to można zakładać, że te ilości transportu, że jakby zmieni się troszkę ten model just in time, tak? I będziemy większą ilość jednak transportowali na ten przysłowiowy magazyn. Albo ten łańcuch będzie po prostu krótszy. Nie będziemy wozić już z Chin, tylko będziemy wozić z Rumunii na przykład. Tak? Czy nie wiem, czy z Białorusi, czy jeżeli dołączysz, tak powiem, do grupy państw przyjaznych. W związku z czym mamy tą dużą zaletę bycia portem i możliwości wywożenia i przywożenia produktów i substratów tutaj na miejsce, jednak transportem wielokrotnie tańszym niż transport kołowy czy nawet szynowy. Więc to jest też pewna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, ale trzeba by to sobie po prostu analizować w przypadku tego konkretnego przedsiębiorcy, tej konkretnej tej konkretnej firmy. Więc to, co myśmy robili i to, co się robi tak, w taki profesjonalny sposób, po prostu sprawdza się, gdzie mamy poddostawców i czy to jest jakie mamy argumenty, żeby ci poddostawcy wylądowali tutaj. To, no podam taki przykład firmy, którą mamy tutaj na miejscu, która wybrała lokalizację właśnie z powodu możliwości dostępu do portu. To jest Flex, który ma potężną fabrykę, właściwie kilka fabryk w Tczewie i znaczną część swoich produktów odbiera i wysyła przez porty i Gdańska i Gdyni. I to jest dla nich ogromny aset. To, że mogą sobie stąd wszystko taniej, łatwo przewieźć. Tym bardziej, że no oczywiście elektronika, którą się Flex zajmuje, w znacznej części substraty są produkowane w Chinach albo w generalnie na Dalekim Wschodzie, więc jest to wygodne. Tak? Gdańsk jest najdalej wysuniętym na wschód Europy niezamarzającym portem w północnej Europie. Wszystko to, co już jest dalej przesunięte na wschód, czyli czy to Sankt Petersburg, czy nie wiem, czy Kłajpeda na przykład, one już zamarzają przez jakąś część roku, w związku z czym te porty, oczywiście to nie jest tak, że już nie ma lodołamaczy, tak? Zawsze można sobie lodołamacz wynająć i sobie zrobić drogę do portu, ale to już jest koszt i czas, który czasami trzeba poświęcić. W związku z czym ten Gdańsk jest ostatnią taką super bezpieczną przystanią, w której to można robić. Im dalej transportuje, swojego czasu, już nie wiem jakie są teraz statystyki, ale swojego czasu transport, koszt transportu kontenera, to jeszcze powiedzmy rok 2012, kiedy używaliśmy tego argumentu, koszt transportu kontenera z Chin do Gdańska był taki, jak transportu tego samego kontenera z Gdańska na Śląsk. W związku z czym im dalej wjedziemy towar morzem, tym jest to bardziej korzystne. W związku z czym to jest jeden z argumentów, o których na pewno powinniśmy rozmawiać. Na pewno jest też tak, że Polska wskoczyła na troszeczkę inny poziom już zaawansowania procesu, bo tak jak, nie wiem, 15 lat temu faktycznie lokalizowano u nas często takie zupełnie podstawowe procesy, bo byliśmy tanią lokalizacją, ale też nie mieliśmy doświadczonych ludzi, którzy już pracowaliby w tym na takich technologiach i w takim reżimie, w którym pracowały te firmy, które do nas przychodziły, a w tej chwili jesteśmy bardzo doświadczeni. Jesteśmy w stanie w oparciu o polskich pracowników i ich doświadczenie zbudować naprawdę bardzo zaawansowane produkty. No, niedawno Intel wybrał lokalizację dla swojej fabryki procesorów w Magdeburgu i nadal zresztą Intel ma tutaj największe w Europie centrum badawczo-rozwojowe, także jesteśmy nadal mocni i nadal jesteśmy w stanie konkurencyjnie tutaj na tym rynku działać. Ale to też dowodzi, że w ogóle byliśmy rozpatrywani, to też dowodzi, że jesteśmy faktycznie już na tym jednym z najwyższych poziomów, że tak powiem, atrakcyjności, tak? Jesteśmy w stanie robić najbardziej skomplikowane procesy. Także wszystkie te argumenty, o których wcześniej powiedziałem, to są oczywiście takie argumenty ogólne, ale mówię, no trzeba było porozmawiać o jakichś już konkretnych szczegółach. Ale łańcuch logistyczny, to jest podstawa.
Wznosząc się teraz na zupełnie inny poziom, mam do Pana ostatnie pytanie, mianowicie, czy będąc wewnątrz tych wszystkich procesów biznesowych, które się dzieją, obserwując to z punktu widzenia kogoś, kto pomaga biznesowi się rozwijać, czy ma Pan wrażenie, albo narasta w Panu może wrażenie, że globalizacja, jaką znaliśmy, się skończyła i teraz będziemy mieli do czynienia z inną globalizacją, że globalizacja się zmienia, że następuje w tej chwili jakiś epokowy przełom, czy to jest zbyt odważna teza?
Generalnie mam takie wrażenie. Pytanie, bo tak słowo przełom rozumiem jako taką gwałtowną zmianę, to myślę, że o tym zaczynamy mówić i to wygląda, jakby ta zmiana następowała w ciągu 2 tygodni. Oczywiście tak nie będzie. Zmiana łańcucha logistycznego jako takiego to są czasami lata pracy, ale rzeczywiście poziom nacisku, jaki już się zaczyna mówić o tym, jak problematyczne może być szczególnie umiejscowienie produkcji w krajach, których no nie ma rządów prawa, to sobie trzeba jasno powiedzieć, w stosunku do Chin, które zaczynają być wręcz otwarcie wrogie dla cudzoziemców i również dla firm zewnętrznych. Zaczyna być po prostu tak bardzo ryzykowne, że zdajemy sobie dwa, nie są to już teraz najtańsze lokalizacje, 3, potęga Chin, która jednak jest być może uważana za trochę większą niż jest w rzeczywistości, ale z drugiej strony jest już na tyle znacząca, że no jest w stanie poważnie namieszać, tak? W momencie, gdyby Chiny zdecydowały się, nie daj Boże, na taki atak na Tajwan, są w stanie zablokować nie tylko transport tego, co płynie z Tajwanu, ale również potencjalnie z Japonii, z Malezji, zależy jak tam daleko ze swoją flotą, prawda uderzą. Oczywiście sami również zostaną zablokowani i to by się raczej dość drastycznie dla nich skończyło, natomiast to zniszczyłoby całkowicie łańcuch logistyczny. W związku z czym firmy to widzą i taka analiza lokalizacji dla konkretnych już przedsięwzięć biznesowych uwzględnia tego typu ryzyka. I kiedyś uwzględniała je, mam wrażenie, w takim, szczególnie jak w Polsce to obserwowaliśmy w znacznie mniejszym stopniu. Tak właśnie mówiło się o prawie, o nie wiem, trzęsienia ziemi się pojawiały, jakieś, nie wiem, zalania, tak, tego typu rzeczy. Ale o czystej polityce i możliwościach bycia zaatakowanym albo zablokowania portu zasadniczo nikt nie mówił. To nie było prawie, żeby w ogóle brane pod uwagę. Natomiast w tej chwili to jest bardzo poważny temat i o tym się coraz bardziej zaczyna rozmawiać i ta analiza ryzyka dla firm robi się już tak poważna, że zaczyna się ewidentny trend i o tym już się dość powszechnie mówi. W związku z czym tak, absolutnie potwierdzam, że taka zmiana następuje już w tej chwili, ona już fizycznie co do niektórych branż się odbywa, bo wspomniana już wcześniej fabryka Intela, czy na przykład fabryka TSMC w Arizonie, czyli największego producenta właśnie procesorów i najbardziej zaawansowanego z Tajwanu, to jest bezpośrednio już przyczyna dokładnie tych konfliktów Chin z Tajwanem, a inaczej wiszącego konfliktów gdzieś tam w powietrzu. Ale to będzie dotyczyło bardzo wielu innych rzeczy. Chiny są rzeczywiście fabryką świata w tej chwili, ale Chiny powoli przestają nią być. No, zaufanie jest super, super ważne. Tak samo zresztą to wygląda w Rosji. Rosja była na przykład sporym zagłębiem produkcji samochodów. Kaliningrad na przykład. I to też się wszystko błyskawicznie obcięło i może jeszcze oczywiście szybciej niż w przypadku Chin, ale myślę, że droga będzie ta sama i zaczynamy już w tej chwili przenosić procesy stamtąd. Wiele firm, w tym moja również JLL, tak, polikwidowaliśmy biznesy w Rosji w momencie ataku na Ukrainę i nie sądzę, żebyśmy tam szybko wrócili. Nie chcę tam, prawda, za szefu odpowiadać, ale nie wygląda to jakbyśmy mieli wrócić i myślę, że to jest dość powszechny ten. To jest po prostu niebezpieczne miejsce i na dodatek też kiepsko postrzegane jest po prostu prowadzenie biznesu tam. To jest w ogóle coś, co wszyscy o tym mówimy, że najbardziej zaskoczyło Rosję. I może to jest, myślę, że to jest bardzo fajny trend, że zaczynamy zwracać też uwagę na takie rzeczy. A to wszystko przybliża nas do konkluzji, że powinniśmy umiejscawiać i przenosić procesy bliżej rynku zbytu, ale również bardziej do krajów takich, powiedzmy, zaprzyjaźnionych i bezpiecznych. I my musimy wykorzystać tę okazję, tak, żeby stać się rzeczywiście taką bezpieczną przystanią. Ja mam naprawdę szczerą nadzieję, że wykorzystamy kolejną szansę, którą dostaliśmy, bo Polska we wszystkich kryzysach, które do tej pory mieliśmy od lat 90., na wszystkich tych kryzysach Polska zyskiwała. W 2008 roku, kiedy zaczął się kryzys finansowy, rok, półtora potrwał taki moment zawahania i była eksplozja inwestycji w Polsce. Wszystkie te shared serwisy, firmy IT, ale również firmy produkcyjne, logistyczne ruszyły do Polski na potęgę, bo nagle okazało się, że jesteśmy tańsi, że jesteśmy bardzo stabilni, nic tutaj nie grozi i możemy spokojnie umiejscawiać sobie swoje przedsięwzięcia biznesowe. I dokładnie tak samo może wyglądać przy okazji konfliktu na Ukrainie i zagrożenia konfliktem w Chinach. Ja myślę, że do konfliktu nie dojdzie, ale zagrożenie jest. W związku z czym my powinniśmy z tego skorzystać, bo narzekamy na troszeczkę schodząc na boczną ścieżkę, ale myślę, że to jest ważne. Narzekamy sobie w Polsce i tak jest przysłowiowe hasło Chiny Europy, którego ja strasznie nie lubię, a jeżeli już, to powinien być to komplement, bo Chiny rzeczywiście były tanią lokalizacją produkcyjną i faktycznie były tam proste rzeczy i ludzie zarabiali mało i tak dalej, ale na tej bazie zbudowali ogromny kapitał ludzki i ogromną wiedzę i ogromne doświadczenie, a przy tym wybudowali potężne fabryki, które nawet jak firmy z zachodu się wycofają, to te fabryki tam zostaną z całą technologią i z całą wiedzą, która była. I my w pewnym sensie w ten sam sposób tworzyliśmy polską gospodarkę, więc tak, jasne, oczywiście fajnie by było, gdybyśmy zarabiali tak samo jak w Niemczech i prawdopodobnie będziemy zarabiać, tylko to się nie wydarzy w ciągu roku, czy dwóch, czy trzech następnych lat, ale zbliżamy się, natomiast budujemy wiedzę i doświadczenie. I na tej bazie jesteśmy w stanie tworzyć polskie produkty bardzo dobrej jakości. Tych produktów jest mnóstwo, jest ich zdecydowanie coraz więcej. Mamy nieprawdopodobne firmy naprawdę. To firmy na przykład, które zajmują się automatyzacją. Super, tak? Mamy w Gdyni mamy firmę, która wystrzeliwuje rakiety. Przemysł kosmiczny nam się tutaj buduje. Coś niesamowitego było. Także myślę, że po prostu musimy tą sytuację wykorzystać, nie obrażać się zupełnie i właśnie jeżeli... Ja bym zachęcał, żebyśmy tymi Chinami Europy stali. Oczywiście w swojej skali już tą tanią lokalizacją nie jesteśmy, już nigdy nie będziemy, ale powinniśmy z tego skorzystać. I na tej bazie zbudować swój własny przemysł. Na tej bazie powinniśmy inwestować. Także tak, nearshoring zdecydowanie, friendly shoring, jeśli to tak nazwiemy, absolutnie tak. To jest ogromna szansa dla nas, zarówno dopływ pracowników, których możemy zrobić, jak i bezpieczeństwo, jak i taka stabilność. Musimy po prostu pokazać naszym partnerom na Zachodzie, że jesteśmy stabilni, można nas liczyć i nie wytniemy jakiegoś brzydkiego numeru, krótko mówiąc. Myślę, że w jakimś stopniu to udowodniamy. Tak.
Chciałbym się uchwycić tej myśli, której pan powiedział, że każdy kryzys do tej pory, globalny kryzys, powodował ogromną szansę dla Polski i z reguły w większości ją wykorzystywaliśmy. Tego bym sobie życzył przy okazji aktualnych zawirowań w światowej polityce. Natomiast, żeby położyć wisienkę na torcie innego wątku, o którym pan mówił, to jeżeli chodzi o upadek rosyjskiej gospodarki, rosyjskiego przemysłu, to produkcja samochodów spadła rok do roku w czerwcu 96,7% według ostatnich danych. Produkcja pralek i lodówek o 70% z uwagi na brak mikroprocesorów i doszło do tego, że delegacja Ministerstwa Gospodarki Rosyjskiego była w Uzbekistanie i podpisała potężny deal z uzbecką państwową firmą Artel na dostarczanie pralek i lodówek z Uzbekistanu do Rosji. Mają one pokryć 5% zapotrzebowania rosyjskiego na pralki i lodówki. A na to wszystko parę dni temu zostało ogłoszone, że General Motors, które ma potężne inwestycje w Uzbekistanie, dostarczy więcej mikroprocesorów tak, żeby fabryka Chevroletów w mieście Asaka w Uzbekistanie mogła zwiększyć produkcję z 225 tysięcy rocznie do 500 000 do końca przyszłego roku. Część z tych aut będzie eksportowana do Rosji. Także to jest miara tego, co się dzieje w rosyjskiej gospodarce w tej chwili.
Tak. Ja bym pół żartem powiedział, że trzeba uważać z tymi pralkami i samochodami, żeby się okazało, że te pralki wyciągane są z nich, te procesory i te procesory nagle zaczynają latać, prawda?
To jest dokładnie to, czego i ja bym się obawiał.
Tak, tak. Znaczy w ogóle zaczyna się dyskusja na temat tego takiego, powiedzmy, eksportu drugimi drzwiami do Rosji. Bo rzeczywiście i przez Armenię, i trochę przez Gruzję, i właśnie Uzbekistan, Kazachstan, wiele produktów, które są objęte sankcjami, jednak do Rosji docierają i dość mocno w tej chwili toczy się dyskusja, która może ten chciałem powiedzieć proceder, oczywiście nie jest to proceder, całkowicie legalna rzecz, natomiast ten proces jakoś skrócić jednak, więc ryzykowna decyzja z systemu Chevroleta, chyba że wiedzą coś więcej niż my.
Powiedziałbym prowokacyjnie z drugiej strony, że a może pozwólmy im to robić, bo w sposób Armenia zarobi, Uzbekistan zarobi, Kazachstan
to jest
zarobi,
prawda, tak.
Rosjanie zapłacą znacznie więcej, więc de facto stracą. Może nam się to bardziej opłaca. Ja tylko rzucam myśl w przestrzeń.
Nie, bardzo słusznie. Ja powiem tak, wzmocnienie wszystkich tych krajów, które są w nieprzyjemnej bliskości do Rosji i powiedzmy w jej uścisku, na pewno nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi, bo to zupełnie zmienia, że tak powiem, balans sił. To zresztą już w tej chwili widać, tak? Żaden z krajów nie postanowił nie tylko nie przystąpić do wojny, ale wręcz się odwinął i zaczął potępiać, prawda, wojnę i wspierać Ukrainę. Co też oznacza, że one też patrzą na Rosję w zupełnie inny sposób i należy im dać argumenty do tego, żeby faktycznie mogli w ten sposób patrzeć. No ale z drugiej strony faktycznie trzeba patrzeć też na to, żeby bezpośrednio nie pomagać w tym wojnie jednak Rosjanom. No ciężki temat oczywiście, to na pewno trzeba dokładnie przeanalizować i myślę, że ten Chevrolet wie więcej niż my i pewnie gdzieś tam te analizy już w Stanach też się toczą, co ewentualnie może do pralek i samochodów wkładać, a czego nie.
Kolejna jakby myśl, którą chciałbym zostawić naszych słuchaczy na koniec, to, że skoro my tak myślimy o Uzbekistanie, to miejmy nadzieję, że wielkie gospodarki tego świata podobnie myślą w kontekście, czy zainwestować w Chinach, czy zainwestować w Polsce i może lepiej wspierać przyjaciół,
Tak, zresztą Uzbekistan, przykładowo Kazachstan i Uzbekistan swego czasu był bardzo popularnym kierunkiem, takim, którym się na przykład Amerykanie przyglądali. I to nie tylko w sektorze naftowym, ale też wszystkim tym, co się dzieje wokół niego. Ponieważ Rosja wtedy miała dość ciężką rękę, tam prawda nie urządziła i rządy sobie zmieniała wręcz pokazowo, tak, żeby pokazać, że nie, że jednak ona tutaj rządzi, to niestety ten proces przyblokowała, a szkoda. Natomiast to trzeba popatrzeć, że generalnie Azja Środkowa będzie na pewno takim polem bitwy, ale nie dosłownie pomiędzy Zachodem a Chinami, bo już w tej chwili wpływy chińskie są potężne przez pozyskiwanie surowców, ale nie tylko. No pytanie, jak to się skończy? Ciekawa sprawa, bo z drugiej strony Ujgurzy, prawda, to...
Myślę, że Ujgurami i ludobójstwem, które się na nich odbywa, to wielki świat się raczej szybko nie przejmie, ponieważ tutaj stawki są zbyt duże niestety. Moralność w biznesie no, różnie z nią bywa, jak dobrze wiemy.
A i uwaga, Ukraina pokazała, że jednak...
Właśnie to jest taka jaskółka zmian. Miejmy nadzieję, tak. Zmian na lepsze. I tą myślą, że może zmiany na lepsze przychodzą, byśmy zakończyli tę rozmowę. Ja panu bardzo pięknie dziękuję.
Ja również pięknie dziękuję.
Jeżeli zainteresowały Państwa wątki poruszone w naszej rozmowie, to polecam też doczytać wywiad z panem Faleńczykiem, który miał miejsce w Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym, dostępny na stronach Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem był pan Marcin Faleńczyk, dyrektor JLL Gdańsk i współzałożyciel Invest in Pomerania.